Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które dokonały się pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie powrócił Jezus mocą ducha do Galilei, a wieść o nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie. Abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te pisma, któreście usłyszeli. Oto słowo Pańskie. Dostojne Teofilki, dostojni Teofilowie. Tak rozpoczyna swoją Ewangelię święty Łukasz do nas dziś. Nie tylko do tego Teofila, którego bliżej nie znamy. Nie wiemy, kim był. Wiemy tylko, że był dostojny i że warto było dla niego napisać tę całą piękną Ewangelię według świętego Łukasza. Ale oczywiście dzięki niemu słuchamy tej Ewangelii i my po 2000 lat. Ten fragment jest dzisiejszy bardzo interesujący i szokujący, chociaż my może tego tak od razu nie czujemy. I Ewangelia, i pierwsze dzisiejsze czytanie są o tyle szokujące, że pokazują nam przerwaną liturgię słowa. Niedokończone czytanie. Przed chwilą nasi lektorzy przeczytali czytania. Wyobraźcie sobie, żeby takie przerwali w pewnym momencie i sobie odeszli, też byśmy byli zdziwieni. Z tym, że ci Żydzi, którzy byli świadkami tego wydarzenia w Nazarecie, dokładnie wiedzieli, że tak się właśnie stało. My tego nie czujemy, bo nie znamy niestety tak dobrze Pisma Świętego Starego Testamentu, jak znali Żydzi czasów Jezusa. Ale po kolei. Pan Jezus przychodzi do Nazaretu, zaraz po swoim chrzcie w Jordanie, wraca do Nazaretu i idzie do synagogi. To jest pierwsza informacja. Pan Jezus chodził w szabat do synagogi. Druga sprawa interesująca to jest ta, że dzięki temu fragmentowi ewangelicznemu my wiemy, jak wyglądało nabożeństwo liturgiczne żydowskie w czasach Pana Jezusa. Ten fragment ewangeliczny jest ważny nie tylko dla nas z perspektywy Jezusa, ale jest także ważny dla Żydów, dla historyków, ponieważ wiemy dzięki temu, jak wyglądała liturgia słowa w czasach Pana Jezusa. Podobnie jak my w niedzielę mamy trzy czytania. Jest pierwsze czytanie ze Starego Testamentu, potem dziewczynka śpiewa psalm, następnie jest drugie czytanie, potem śpiewamy Alleluja i jest Ewangelia. Żydzi również mieli taki podział, podobny podział, z tym, że mieli dwa czytania. Pierwsze czytanie było zawsze z Tory, z pięcioksięgu, z tych pierwszych pięciu ksiąg Starego Testamentu. Czy był jakiś śpiew po tym, nie wiadomo, ale wiemy, że potem było drugie czytanie. I do tego drugiego czytania zapraszano do pulpitu kogoś wyjątkowego. To tak, jakbym ja poprosił teraz, widząc was, wy wszyscy jesteście dla mnie bardzo wyjątkowi, bardzo szczególni i bardzo kochani, jakbym poprosił, proszę przeczytać, Andrzej, proszę przeczytać, Marto, proszę przeczytać tutaj. To było wyróżnienie. Nasi chłopcy wiedzą, że to jest wyróżnienie dla nich, że nie mogą czytać tutaj Pisma Święte. Tak było i w czasach Pana Jezusa. To było wyróżnienie. Jezus został poproszony do odczytania fragmentu z księgi proroka. Z księgi proroka Izajasza. Podano mu zwój, bo książek wtedy nie było. Pan Jezus rozwinął zwój i zaczął czytać. I tutaj mamy problem. Czy Pan Jezus sam wybrał ten fragment? Czy otworzył, nachybił, trafił? Czy też wskazano mu, że to ma przeczytać? Jeśli była ta ostatnia sytuacja, no to tym bardziej zaszumieli, może nawet zazgrzytali Żydzi. Bo Pan Jezus otwiera zwój na 61 rozdziale Księgi proroka Izajasza i czyta wspaniałe słowa. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił. Posłał mnie, abym ubogim głosił dobrą nowinę, smutnym radość, niewidomym przejrzenie, zniewolonym wolność, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinął i oddał. A wszyscy w synagodze, oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. Dlaczego? Dlatego, że Pan Jezus nie przeczytał jednego zdania. Nie dokończył jednego zdania. Abym obwoływał rok łaski od Pana i powinien był dodać jeszcze jedno zdanie. I dzień pomsty od Boga. Zrobił to z całą pewnością celowo, bo od tego momentu, od Nazaretu, od tego wystąpienia w Nazarecie, w swojej rodzinnej wiosce, Chrystus będzie głosił miłosierdzie. Rok łaski od Pana to znaczy miłosierdzie. To znaczy będzie każdego dnia wypowiadał słowa, przypowieści, nauki. Każdego dnia będzie wszystkie czyny dokonywał w duchu pokazywania Bożego miłosierdzia ludzkości. Dzień pomsty od Boga przyjdzie, ale to będzie dzień Jego śmierci. I to nie będzie pomsta na ludziach, tylko to będzie pomsta na grzechu. On sam weźmie na siebie grzechy wszystkich ludzi, wszystkich czasów i pomści na grzechach. Dokona pomsty Bożej. Nie na człowieku, na grzechach. Osądzi i potępi wszelkie zło, jakie człowiek wszystkich czasów, wszystkich pokoleń i języków może dokonać. Ale to będzie dopiero dzień Pański będzie na krzyżu. Natomiast cała działalność Jezusa Chrystusa aż do momentu ukrzyżowania i śmierci to będzie przepowiadanie miłosierdzia. Co to jest miłosierdzie? My, moi drodzy, jako Polacy powinniśmy być specjalistami, powinniśmy być profesjonalistami w miłosierdziu. Z racji tego, że to właśnie stąd wyszła ta iskra miłosierdzia Bożego, Złagiewnik, znana na całym świecie. Miłosierdzie Boże to nie jest Boża spolegliwość wobec ludzkich grzechów. To nie jest Boża naiwność wobec człowieka, który stale do tych grzechów sobie powraca. Miłosierdzie Boże to nie jest zezwolenie na grzech. To nie jest licencja na grzech. To nie jest tania łaska. Miłosierdzie Boże jest wybaczeniem grzechu, ale jednocześnie wezwaniem, że masz skończyć z tym życiem, które do tej pory prowadzisz. Z twoim przywiązaniem do grzechu. Jeżeli się tak tę prawdę pojmie, to wtedy człowiek może wzrastać, może się doskonalić, może się piąć ku pełni człowieczeństwa i pełni chrześcijaństwa, ku tej mądrości, która jest przewidziana dla każdego człowieka jako istoty Bożej, czyli stworzonej na obraz i podobieństwo Boże. I drugie czytanie, drugie przerwanie czytania liturgicznego. Ono miało miejsce 5 wieków przed Chrystusem. Żydzi są zgromadzeni na uroczystym zebraniu. Ogromna synagoga bez dachu. Można powiedzieć świątynia na powietrzu. Wszyscy są zgromadzeni. Mężczyźni, kobiety, dzieci. Kapłan Ezdrasz bierze zwój i czyta prawo wobec wszystkich. I ci ludzie, którzy cały dzień aż do południa słuchali tego prawa, kilka razy podkreślone w tym tekście, to zaangażowanie nie tylko słuchu, ale także serca, intelektu, w zrozumieniu tego wszystkiego, zorientowali się, jak bardzo oni odeszli od Bożych przykazań i zaczęli płakać. Ale wtedy genialnie zachował się Ezdrasz. Jak widział, że ludzie płaczą, jak widzą, że są smutni, jak widzą, że ryczą, to wtedy zwinął księgę i powiedział: do domu, cieszcie się i idźcie do domu, spożywajcie potrawy świąteczne, pijcie słodkie napoje, poślijcie także porcję temu, który nie ma nic gotowego w domu do jedzenia. Albowiem ten dzień jest poświęcony Panu. Biada się smucić, biada narzekać, biada płakać. To jest dzień Pana. Właśnie dlatego my, przychodząc na Eucharystię, staramy się uczynić to z wielką radością. To jest spotkanie z naszym Panem, który jest naszą radością. To jest spotkanie we wspólnocie. To jest spotkanie z Bogiem, który karmi nas swoim ciałem i nie chce, żebyśmy byli smutni. Chrześcijanin, który jest smutny, zaprzecza istocie chrześcijaństwa. Chrześcijanin, który jest smutny, jest antyewangelią. Radość to jest to, co powinno wszystkich nas, jak tu jesteśmy, cechować. Radość. Radość nawet wtedy, kiedy przeżywamy trudności, problemy, smutki nawet. Bo jest radość czym zupełnie innym niż przyjemność. Człowiek, chrześcijanin, który idzie za Chrystusem, który rozpoznał swojego Pana, może i powinien być radosny. Na czym polega ta różnica między radością Bożą, radością z Boga, radością od Chrystusa, a radością taką zupełnie ludzką? No można porównać sobie to tak mniej więcej. Wyobraź sobie, że gotujesz obiad, albo piszesz artykuł, albo nie wiem co, montujesz coś w samochodzie. I nagle dostajesz wiadomość, że wygrałeś totolotka. Jestem pewien, rękę dałbym sobie uciąć, że nie dokończysz już tego obiadu, zostawisz ten samochód i nie dokończysz pisania artykułu. Bo jest radość, że wygrałem w totolotka. Ale to nie jest jeszcze radość Boża. Radość Boża byłaby wtedy, kiedy byś ty przy tych właśnie zajęciach dowiedział się, że twój sąsiad wygrał w totolotka. I cieszyłbyś się razem z nim. To jest prawdziwa radość. To jest prawdziwa radość. Radość z Boga to jest radość, której nikt nie może odebrać. To Pan Jezus nam powiedział w czasie ostatniej wieczerzy. Daję wam tę radość, której świat wam nie będzie mógł odebrać. Ani żadne wydarzenia. Trudne wydarzenia. Nawet śmierć kogoś bardzo bliskiego, nawet tragiczna i nagła śmierć, nie potrafi odebrać radości. Ostatnie zdanie z tej księgi Nehemiasza, z tego dzisiejszego czytania, jest równie szokujące. Radość Boga jest waszą ostoją. To znaczy radość Boga jest waszym ratunkiem. Radość Boga ocala was. Jak patrzę na ludzi, którzy, zwłaszcza w czasie Eucharystii, nie dzielą radości. W takiej wspólnocie, zwłaszcza jak nasza, chociaż tutaj takich jest na naszej Eucharystii bardzo mało, ale są, to zadaję sobie pytanie, cóż więcej Pan Bóg może jeszcze zrobić? I zadaję sobie pytanie, dlaczego? Co mogło się wydarzyć w życiu albo tej konkretnej osoby, że nie dzieli radości? Że nie dzieli radości, która nic nie kosztuje, a która jest ocaleniem, która jest ostoją. Można powiedzieć tak. Radość chrześcijanina jest proporcjonalna do wiary w Boga, do jego wiary w Boga. Im mniejsza wiara w Boga, tym mniejsza radość Boża w człowieku. A zatem, drodzy bracia i siostry, bądźmy radośni. Uśmiechajmy się do siebie nawzajem. Dzielmy tę radość z innymi. Dzielmy się także tą radością, którą cieszą się nasi sąsiedzi, a nawet nasi przeciwnicy, nasi wrogowie. Bo wtedy jest ona prawdziwie chrześcijańska. Smutek dzielony na dwóch przez dwoje osób jest połową smutku. A radość dzielona z drugim jest podwójną radością. A zatem nasza radość w Panu jest ostoją naszą, jest naszym ocaleniem, naszym schronieniem, naszym zwycięstwem.